Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu. Konwersatorium, Paweł Milczarek. Jest ze mną dzisiaj Michał Barcikowski.
Witam Państwa bardzo serdecznie.
Będziemy wspólnie dzisiaj zadawali sobie różne pytania. Będą one dotyczyły, chciałem powiedzieć, w jednym słowie imigrantów, w drugiej stronie, w drugich słowach uchodźców. Właściwie te tematy oczywiście bardzo ściśle ze sobą związane, dramatycznie ze sobą związane, no ale dlatego się zawahałem, bo właśnie wydaje mi się, że im bardziej ten problem stawał się na naszych oczach dramatyczny, trudny, wymagający rozstrzygnięć, decyzji, nie tylko indywidualnych, ale właśnie już decyzji politycznych, czyli jakieś 2 lata temu, wtedy, gdy to było już widoczne dla wszystkich, że problem wymaga bieżących decyzji politycznych, no to wtedy właśnie podniosły się głosy, one były bardzo silne w mediach, że nie należy odróżniać. Że nie należy odróżniać właśnie imigrantów i uchodźców. Właściwie gdzieś tam jeszcze w tle jest jeszcze gorsze, trudniejsze słowo, ale ono musi tutaj też paść, ofiary wojenne. Tak? Mm-hmm. Właściwie mamy tutaj tę perspektywę od najgorętszej, najbardziej krwawej, więc od grupy osób, które dosłownie już ucierpiały od wojny. Potem jest częściowo pokrywająca się z tym grupa osób, które uciekają przed wojną, których nazywamy uchodźcami. No i poza tym oczywiście jest z jednej strony wywołane tym wszystkim poruszenie, które nazywamy migracjami ludności, ludzi, którzy się przenoszą z jednego miejsca na drugie migrantami, imigrantami. To ostatnie jest już bardzo szerokim zakresem, bo oczywiście dotyczy też ludzi, którzy z różnych względów. Tutaj już czy to właśnie z obawy, że ich kiedyś może coś dotyczyć, czy to z jakiegoś niezadowolenia z bieżącego losu, poziomu życia. No a już powiedzmy najdalej tego, pewnie najmniejszy, najrzadziej spotykany, ale jednak musimy też uwzględnić, no ludzie, którzy po prostu też i mają taki sposób życia, że no, są gotowi przenosić się z miejsca na miejsce. To jest trochę też i opowieść o naszym świecie, którym ludzie częściej niż kiedyś zmieniają swoje miejsce pobytu. To o tym wszystkim mielibyśmy w tej jednej rozmowie mówić. Wydaje mi się, że Michale, że jak ja to sobie układam, to zanim oczywiście włączę emocje, które są z tym związane bardzo ściśle, dopóki próbuję po prostu na to patrzeć i odróżniać i myśleć, jak muszą na to patrzeć ci, którzy muszą podejmować trudne decyzje, no to myślę sobie, że to się jakoś logicznie daje ułożyć w pewną całość. Czy taka była również logika i taka jest również logika prawa międzynarodowego, że ona jednak próbuje odróżniać te wszystkie przypadki?
Oczywiście, że prawo międzynarodowe odróżnia emigrantów i uchodźców, zwłaszcza uchodźców wojennych, tak? Definiując uchodźców wojennych jako ludzi, którzy uchodzą przed bezpośrednim zagrożeniem swojego życia, zdrowia, mienia, wojną, która toczy się w ich kraju i wtedy są uchodźcami w pierwszym kraju, który jest wolny od wojny. No, zacznijmy od tego, że taki Liban, tak, który...
No tak, tak, dosyć trudno.
Liban, tak. W Arabii Saudyjskiej to jest chyba około 500 000. W Jordanii, no to też jest. To nie jest tak, że w ogóle absolutnie żadnych uchodźców nie przyjmuje, ale też nie jest tak, że ci uchodźcy masowo szturmują, nie wiem, granice Arabii Saudyjskiej,
prawda? Raczej uciekają dalej.
Raczej uciekają dalej. Tu przede wszystkim 2 kraje, Włochy i Grecja, tak, które ze względu na swoje nadmorskie położenie, rzeczywiście dla wielu osób uchodzących z krajów objętych konfliktami wojennymi są pierwszym krajem, prawda?
No, ale to straszny krok, prawda?
To jest Libia, prawda? I Syria.
Przeskok przez morze, to jest ta cała uderzająca też w nasze wrażenia, przeżycia, tak, opowieść o ludziach,
powiedzmy oczywiście, że to jest nie tylko opowieść, tak, która ma, bo często taki zarzut zarzut się pojawia, że oczywiście jesteśmy też manipulowani, tak? Nasze uczucia są manipulowane obrazami tonących barek statków z uchodźcami na Morzu Śródziemnym. I oczywiście, że to ma zastąpić, zdaniem niektórych, czy w myśl niektórych ma zastąpić refleksję nad przyczynami tego, co się dzieje, ale z drugiej strony powiedzmy sobie, że te barki są faktem, że te parę tysięcy ludzi utopionych w czasie próby przeprawy przez Morze Śródziemne w ciągu ostatnich 2 lat, tak naprawdę od początku tego wielkiego kryzysu migracyjnego, to jest fakt. I oczywiście, że jest tak, że różne służby zajmujące się ratowaniem tych ludzi, jakby to powiedzieć, ratują ich coraz bliżej brzegu. Pytanie oczywiście, na ile to jest jakaś makiaweliczna, celowa działalność mająca na celu po prostu przywiezienie jak największej liczby osób do Europy, na ile to jest jakaś próba skutecznego ratowania. Zdecydowanie skuteczniej ratuje się przy brzegu, prawda, niż na środku morza. Fakt jest faktem, że z tych 2 krajów, z których przede wszystkim pochodzą ludzie, którzy próbują dostać się do Europy, to znaczy Libia i Syria, to są kraje zdestabilizowane wojną, tak, ciężką wojną, za którą to destabilizację, przynajmniej część winy ponosi polityka państw zachodu. Tak. To jest coś, nad czym my nie możemy przejść do porządku dziennego. To znaczy my jesteśmy odpowiedzialni za to, w jakimś sensie odpowiedzialni za to, co się tam dzieje. I o ile Polska może mniej za Libię i Syrię, tak, my nie bierzemy bezpośredniego udziału w interwencji militarnej, ale za to, co się działo wcześniej w trochę też na Bliskim Wschodzie, no to już bezpośrednio udział braliśmy.
Czy to ma jakiś sens dzisiaj twoim zdaniem? Bo porozmawiajmy sobie spokojnie o tym, czy to jest sens w tej chwili po prostu wrócić do tego, że jednak jest ta różnica między ludźmi, którzy uciekają, uchodźcami, imigrantami. Mm-hmm. Ja ostatnio, bo tak muszę ci powiedzieć, że z ogromnym zdziwieniem, po bardzo długim czasie, w którym właściwie to odróżnienie zostało wykluczone z rozmów ludzi, jak to się mówi, wykluczone z rozmów ludzi przyzwoitych.
Ludzi rozumnych.
Tak, ludzi rozumnych, tak. Że to kazano nam porzucić. To w ogóle, tak jakby ktoś gdy się przywołuje to odróżnienie, to jakby ktoś drugi był w stanie zerwać wszystkie mikrofony z siebie, wstać i powiedzieć, ja nie będę rozmawiał w takich warunkach.
Z tym, że oczywiście powiedzmy sobie jasno, że już nie wchodzą to, która strona zaczęła, że również jakby to powiedzieć tak zwana druga strona, w pewnym momencie, powołując się na argument ukraiński, tak, no zaczęła z kolei mieszać równie na innym odcinku, równie
pojęcia
równie mieszać, o ile nie jeszcze bardziej. Dali Bóg pani z Ukrainy, która pracuje w sklepie, do którego chodzimy, czy ludzi, których my spotykamy na co dzień w Warszawie w różnego rodzaju miejscach. To nie są najczęściej uciekinierzy, nie wiem, z Donbasu, czy tak.
Ale tylko... to w takim razie można powiedzieć, no nie wchodzę tutaj z tobą w spór.
Generalnie trzeba być uczciwym.
Też w tym wypadku mamy do czynienia z podobnym zamieszaniem.
To jest w ogóle cecha, jakby to powiedzieć, współczesnej debaty publicznej, że bardzo chętnie się odwołujemy do argumentów tak zwanych moralnych. To nie są tak naprawdę moralne argumenty, bo argumenty, jakby te stanowiska moralne można uzasadniać rozumowo, a to chodzi po prostu o czyste odwołanie się do emocji i przeżyć. I przypadek dyskusji o kryzysie uchodźczo-imigranckim, tak, jest przypadkiem takiej dyskusji, w której obie strony z różnych względów celowo różne pojęcia mieszają. Z całą pewnością należy oczywiście te dwie sprawy odróżnić. Mamy zupełnie inne moralne zobowiązania w stosunku do mieszkańców Libii, o Syrii już nie wspominając, zupełnie inne w stosunku do mieszkańców na przykład Etiopii, prawda? Żeby w ogóle tę dyskusję uczciwie prowadzić, to oczywiście to rozróżnienie należy przeprowadzić. I jeszcze, żeby domknąć, głównymi ofiarami tego zacierania tej różnicy są najczęściej sami uchodźcy. To znaczy, bo reakcją naturalną na zacieranie tej różnicy jest oto takie stwierdzenie, ponieważ wy oszukujecie i celowo to zacieracie, to w takim razie my też przestaniemy odróżniać i my nikogo pod żadnym pozorem, niezależnie od tego, skąd przychodzi i skąd jest, nie chcemy tutaj wpuścić, bo nie mamy gwarancji, że to są rzeczywiście ci, którym należy pomóc.
Wracamy do naszej rozmowy o uchodźcach i o imigrantach i o sprawie, która jest przed nami. Jest przed nami, bo przynajmniej jeśli chodzi o nas jako o Polskę, to jesteśmy właściwie w sytuacji, w której toczy się debata, a nie mamy do czynienia z jakimiś faktami. Mówię o faktach polegających na jakichś ostatecznych decyzjach, na przykład o przyjęciu, nieprzyjęciu uchodźców. Ale zanim, bo to nie o to chodzi w naszym konwersatorium, żebyśmy zamiast naszych władz ucierali decyzje w tej sprawie.
Staramy się o tym, co jest długim trwaniem mówić.
Czyli wyjaśnić, o co tutaj chodzi. Więc to jest takie pytanie. Właściwie w takich sytuacjach odróżniamy pewien obowiązek, który miałby każdy z nas, gdyby spotkał człowieka zagrożonego. No i obowiązek, bo to nie jest tak, że nagle obowiązek znika, ale jakiś inaczej zdefiniowany, inaczej mierzony obowiązek z kolei polityka, który wziął odpowiedzialność za swoją wspólnotę, a teraz staje wobec sytuacji, musi zapytać, jak mam postąpić w sytuacji, gdy tysiące ludzi na przykład, bo to dalsza perspektywa, tak, jakiejś dalszej, stoją gdzieś tam, gdzieś na progu, tak? Tej wspólnoty, powiedzmy, szengeńskiej czy europejskiej, tak? A powiedzmy gdzieś tam również polskiej. Czy tutaj moralność się zmienia? Bo jesteśmy czasami wprost takim pytaniem uderzani. No, przecież moralność się nie zmienia. No tak, ale czy to w takim razie to jest tak, że z jednej strony mamy ciepłe serce, mamy mieć ciepłe serce indywidualnie, a być chłodnymi realistami w polityce. Samo to odróżnienie, które ci proponuję, to wydaje mi się zupełnie fałszywe. Ono istnieje.
Chyba się... to są jakby to być dwie różne sprawy. To, że inne są obowiązki, że z osądu moralnego mogą wynikać różne działania polityczne. Sam osąd moralny jeszcze nie determinuje jednego rozwiązania problemu. To, że istnieje obowiązek pomocy, jeszcze nie determinuje tego, w jaki konkretny sposób tej pomocy należy
udzielić. Na przykład mówi się, że tylko na miejscu.
To znaczy, zgódźmy się, Pawle, że bardzo często jest to argument używany nie po to, żeby realnie mówić o pomocy, tylko żeby... Jest to takie zaklęcie, które ma nas zwolnić z udzielania jakiejkolwiek pomocy. Jeżeli ktoś ten argument podnosi, bardzo dobrze, ale to oczywiście znaczy, jak to robić skutecznie. To nie tylko chodzi o przekazanie jakichś mniejszych czy większych sum i jakby to być odfajkowanie problemu, bo miliony ludzi w obozach dla uchodźców w Libanie czy w Syrii, od samych pieniędzy, jakby to powiedzieć, które i tak najczęściej będą jakimś zupełnie promilem w potrzebach, tego nie rozwiąże. Ja bym zaproponował w ogóle spojrzenie trochę szersze. Jakby to powiedzieć, na pewnym poziomie rozróżnienie imigranta ekonomicznego od uchodźcy wojennego jest oczywiste, ono musi być dokonane. Natomiast na pewnym szerszym, w dłuższej perspektywie czasowej, pytanie, kto jest odpowiedzialny za to, że ten ktoś jest emigrantem ekonomicznym, prawda, pojawia się. No i tu dochodzimy do problemu konfliktu, prawda, między bogatą północą, a biednym południem. My bardzo chętnie się powoływaliśmy na globalizację, tak? Bardzo chętnie w naszej części świata korzystaliśmy z owoców tej globalizacji. Pewnie tak jak tutaj siedzimy i pan realizator i my mamy sobie jakąś chińską bawełnę na sobie albo pod koszulek z Bangladeszu. Ale to jest, jakby to powiedzieć, to, że my korzystamy z owoców tej globalizacji. Bardzo chętnie liberałowie mówią, nie ma nic za darmo, ktoś za to płaci. Oczywiście tak, ktoś za to płaci, tak? Za to płacą całe społeczności południa, które są degenerowane przez ten wagabundujący kapitał, prawda, który jest w stanie z dnia na dzień zamknąć, przenieść całą produkcję z jednego kraju do drugiego, degradując całe wspólnoty, całe społeczności lokalne. To są dzieci, które w Bangladeszu, przysłowiowe już dzieci, które w Bangladeszu, te nasze podkoszulki, prawda, półbied, jeżeli one by wytwarzały tylko tanie podkoszulki, a bardzo często renomowane firmy.
Wiesz, powiem ci, przepraszam, wchodzę ci słowo, parę dni temu z jednego z serwisów sprzedażowych popularnych w Polsce. Tam kupiłem coś, co jest bardzo ładnym ubrankiem pierwszokomunijnym. Akurat rodzinnie taka potrzeba. Coś sobie wybraliśmy bardzo ładnie. Tak. Przyszło. Wiesz, że przyszła do mnie paczuszka, która z chińskimi napisami. Po prostu nie to, że towar made in China, tylko przyszła do mnie paczuszka z Chin. Rzeczy, którą kupowałem jakby od polskiego gdzieś tam odbiorcy. Wypakowałem je, bardzo ładna rzecz i tak dalej. Oczywiście wspominam o tym tylko dlatego, że to jest nie tylko jak ta koszula, o której wszyscy wiemy, ale dotykalne także w sytuacjach, w których wydaje nam się, że kupujemy jeden od drugiego tak gdzieś jest. W jakimś miejscu. To po prostu już w tej chwili...
I oczywiście z tego stwierdzenia, że jakąś część odpowiedzialności za tak szumnie mówiąc niesprawiedliwość na świecie, tak, ponosimy również my, nie ma prostego przełożenia na decyzje polityczne, bo to, że wielcy tego świata tak sobie ułożyli porządek gospodarczy, tak, bo takim było wygodniej, z tego jeszcze nie oznacza, że my w związku z tym mamy rozłożyć ręce i teraz powiedzieć, no tak, no będziemy ponosić po prostu tego konsekwencje i trzeba się moralnie odpowiedzieć, no tak? Moralnie odpowiedzieć.
Ale jakie są odpowiedzi polityczne? No, wiesz, znaczy, obserwowaliśmy, przepraszam, jeszcze ci powiem, obserwowaliśmy cały ten dramatyczny spektakl, tak? Ucierania wewnątrz Unii Europejskiej pewnej decyzji. Najpierw rodzaj takiej samodzielnej decyzji bardzo ważnego państwa czołowego w Unii, jakim są Niemcy, a potem próba przyłączania kolejnych państw do tej decyzji.
Przy tym znowuż... przy czym znowuż powiedzmy, że jeżeli dotykasz problemu relokacji, to ona będzie dotyczyć nie przede wszystkim tych uchodźców czy imigrantów, którzy są w Niemczech, ale w pierwszej kolejności tych, którzy są w Grecji czy we Włoszech. To też trochę inaczej ustawia tę debatę, bo jak słyszymy, że tu chodzi o to, żeby wziąć z Niemiec...
Nie,
tu chodzi o to, żeby przyjąć z Grecji i z Włoch. Z Grecji przede wszystkim najczęściej.
Ten argument, który oczywiście można, tak jak w każdym, jak wcześniej wszystkie argumenty w tej dyskusji są zużywane bardzo, bardzo szybko i nadużywane, no ale jednak pozostaje pewien realizm także tego argumentu, że no mamy do czynienia z ludźmi, którzy sobie wybrali życiowe cele gdzie indziej, akurat tak się składa, nie w Polsce. I nawet te poszczególne nieliczne przypadki, gdy w Polsce mogli pozostać, no nie, jakby zasadniczo nie kończą się próbą tutaj zatrzymania się, tak? Jesteśmy traktowani mimo wszystko jako
kraj tranzytowy.
W tej sytuacji rozważanie tej relokacji jest rzeczywiście jakimś pytaniem o to, właściwie jakich ludzi, w jaki sposób mamy
tutaj oczywiście
zatrzymać.
To jest problem, powoływanie się na prawie 100 tysięcy uchodźców z Czeczenii, których przyjęliśmy. Też zresztą to nie jest tak, że to się odbyło bezproblemowo. Oczywiście to też nie jest tak, że to się oznaczało jakąś, nie wiem, katastrofę społeczną czy coś, ale wiązało się, sam wiesz, zresztą mieszkają w takiej wspólnocie lokalnej, która przyjęła uchodźców z Czeczenii, że to się nie odbywało bez trudności. Oczywiście różnica jest taka, że myśmy wtedy nie należeli do Schengen. W związku z tym wydostanie się z Polski było przed wejściem do Unii Europejskiej znacznie trudniejsze niż obecnie. Dodajmy jeszcze do tego, że na to wszystko nakłada się problem terroryzmu, który jest ściśle związany z problemem imigracji,
ale nie
z nim tożsamy. To znaczy, w krajach Europy Zachodniej emigracja z krajów trzeciego świata jest faktem, tak? Jest faktem od dziesiątków lat. Natomiast jakoś w latach 60. czy 70. nie słychać było o zamachach terrorystycznych, o wysadzaniu się w powietrze, o terroryzmie. Jak się patrzy na zdjęcia Londynu z lat 60. czy 70., tam też jest, jakby to powiedzieć, mnóstwo, przepraszam, że użyję tego może stygmatyzującego, ja nie w tym znaczeniu używam, kolorowych twarzy, tak? Ale problem terroryzmu w latach 70. kojarzył się zupełnie czym... Zupełnie inną ideologią. Czym innym. Na to nakłada się problem wojny w Syrii i w Libii, zwłaszcza w Syrii i w Iraku, tak? Problem państwa islamskiego, problem już pomijając kwestię, jakby to powiedzieć, korzeni tego konfliktu, ale obecnie sytuacja wygląda w ten sposób, że państwa zachodnie, koalicja państw zachodnich z jednej strony, Rosja z drugiej strony są w ten konflikt zaangażowane. w dużej mierze ten konflikt z państwem islamskim wygrywają w tej chwili. Niedawno chyba padł Mosul, prawda, do tej pory okupowany przez państwo islamskie. I jakby to powiedzieć, ceną za to jest to, że państwo islamskie próbuje przenieść
konflikt
tak, do osłabić morale, zaplecze, jakby to powiedzieć, państw koalicji, które walczą z ISIS. Dopóki nie zapanuje tam pokój, nawet jeżeli to nie będzie sprawiedliwy pokój, tylko dopóki się nie zniszczy państwa islamskiego jako organizacji, tak, to splecenie problemu imigracji z problemem terroryzmu będzie najbardziej, będzie tak. A myślę, że w momencie, w którym to zmiażdżenie, ta likwidacja państwa islamskiego się dokona, ustaną zamachy, bo to nie jest tak, że zamachy są, nie wiem, jakąś po prostu częścią przyrody, tak, które... Mhm. Nie, one mają, to jest konkretny...
W pewnym momencie przechodzą, tak, w pewnym momencie tak, się kończą.
W momencie, w którym się zlikwiduje, jakby to powiedzieć, źródło, tak, zlikwiduje się organizację, która ich dokonuje, one, jest szansa, że one ustaną i wtedy z tej dyskusji może będzie zdjęte to odium, jakby to powiedzieć, terroryzmu, który ma to do siebie, że jest... No to jest tak, do samochodu można nie wsiadać, samolotem można nie lecieć, natomiast po ulicy się chodzi, po prostu, tak?
Tak, a teraz atakowani
teraz
są
się nagle okazuje, że mamy nie chodzić po centrach, przynajmniej na zachodzie Europy, po centrach wielkich, wielkich miast. Jak to się skończy? Strach racjonalny, ale jakby to powiedzieć, łatwo ulega zamieniający się w coś irracjonalnego, dlatego, że uderzenie, chociaż jest mała szansa, że akurat na nas spadnie, to może spaść wszędzie.
No tak, no wytwarza się zwyczajnie
w związku z tym się wytwarza psychoza. I w momencie, w którym tej psychozy nie będzie, być może ta rozmowa będzie łatwiejsza.
Wracamy do rozmowy. W ogóle wydaje mi się, że rozmawiamy o tym i że tak my tutaj, ale powiedzmy, dlatego w ogóle ta rozmowa jest tak ważna dla nas wszystkich, ponieważ niezależnie od tego, czy w konkretnych różnych rozwiązaniach ktoś jest za czy przeciw, no to gra w nas coś, co takie sumienie, które zostało ukształtowane przez chrześcijaństwo. Znaczy, no ma się to poczucie głębokie, że ma się do czynienia z ludźmi, nie z nieludźmi, tylko z ludźmi, prawda? I że każdy z tych ludzi ma swoją indywidualność, że jest ważny, że dlatego dla nas są ważne te obrazy konkretnych ludzi, czasami umierających, czasami gdzieś tam z trudem się przebijających. To są rzeczy ważne. I na tej strunie oczywiście albo można wygrywać różne fałszywe melodie, no albo po prostu mobilizować także się samemu do pytania, co konkretnego, co ja mogę zrobić. No więc mieliśmy taką jakby w ostatnich tygodniach, w tej chwili, tak, jest również przedmiotem debaty taki namysł nad czymś, co wydaje się skromne, pośrednie pomiędzy takim wyobrażeniem, że należy w ogóle wszystko, całą jakąkolwiek pomoc przenieść gdzieś daleko w te złe światy, tak, albo że z kolei po prostu witamy, willkommen, tak, przychodźcie do nas, przyjeżdżajcie, każdy, kto przyjedzie, proszę bardzo, czekamy na was. Że jest coś takiego pośredniego i wydaje mi się, że w jakimś stopniu też odpowiadające takiej pomocy dotyczącej najbardziej potrzebujących, a z drugiej strony pozwalające na sprawdzenie, tak, w miarę w ludzkich możliwościach najlepiej, czy ma się do czynienia z kimś, kto ucieka tutaj dlatego, bo chce znaleźć spokój i pokój, czy też dla kogoś, kto no w sumie ma ochotę gdzie indziej robić awantury niż tam, gdzie do tej pory mógł. No oczywiście myślę tutaj konkretnie o czymś, co się nazywa korytarzami humanitarnymi. Trzeba o tym jakoś wspomnieć, bo także i w tej kościelnej debacie sprawa ta jest podejmowana, bo to nie tylko, pamiętajmy, organizacje humanitarne, w tym zwłaszcza Caritas, są po prostu realnie zaangażowane w pomoc konkretną, tak jak na przykład ta wspaniała akcja Rodzina Rodzinie, konkretne odniesienie pomocy, przeniesienie środków pomocy do konkretnej rodziny. To są rzeczy, które bardzo mobilizują, tak? Ale czy z drugiej strony no mówi się, no nie, już nie możemy tutaj nikomu uwierzyć. Tak wiele rzeczy zostało powiedzianych byle jak. Tak bardzo nas namawiano. No przecież 2 lata temu na przykład artykuł w jednym z, w Tygodniku Powszechnym bodaj, no, aby, gdzie tam po prostu publicysta, jeden z znanych, rozpoznawalnych publicystów mówił, no tak, tam musimy się już z tym pogodzić, niech przyjdą, tak, a dla nas to będzie szansa na męczeństwo, tak.
Nie, no to...
To widzisz, to są na emocje rozpięte na takich
antypodach. Tak, a oczywiście wariactwo rodzi, rodzi z drugiej strony inne wariactwo.
A
rodzi też cynizm, to znaczy rodzi takie łatwo dla ludzi, którzy chcą na tym grać, to łatwo jest pokazać właśnie takich wariatów i zdjąć z siebie odpowiedzialność polityczną i powiedzieć, no widzicie, co oni robią,
chcieliśmy,
ale oni, że to są wariaci, z nimi się nie da. Znowu jakby to odchodzimy od poziomu meta. Oczywiście, że korytarze humanitarne, jeżeli będą funkcjonować, ja nie jestem specjalistą, tak, od pomocy humanitarnej, więc muszę wierzyć ludziom, którzy są specjalistami, do których mam zaufanie. Podobno da się to zrobić tak, żeby do minimum ograniczyć wykorzystywanie tego przez organizacje terrorystyczne. Jeżeli tak się da, to trzeba po prostu zrobić. To jest obowiązek moralny, bo to chodzi o wydostawanie, jakby to powiedzieć, ludzi rzeczywiście bezpośrednio
zagrożonych.
To jest ja, ale tak jakby przede wszystkim trzeba zakończyć tę wojnę. Przede wszystkim trzeba zakończyć tę wojnę i na przyszłość zastanawiać. I jakby to powiedzieć, ta pomoc na miejscu, ona się, to nie może być synonimem wysłania kocy, prawda?
Czy
nawet jakichś śpiworów. Ten tylko po prostu jest kwestia budowania sprawiedliwszego świata. Ja bym jeszcze zaproponował na koniec, bo mamy jeszcze chyba parę minut, trzecią rzecz, to znaczy rozmowę o multikulti, tak? O tym, że ten kryzys olbrzymi jest wykorzystywany przez takich ludzi, którzy marzą o zbudowaniu nowego świata, nowego człowieka, którzy są tak zmęczeni tym strasznym, białym, patriarchalnym,
chrześcijańskim.
Nie wiadomo, gdzie to jest, prawda? Czyli w miarę postępów rewolucji walka klasowa zaostrza się, prawda? To jest tak, jak się czyta skandynawskie kryminały, w których okazuje się, że nie ma bardziej białego, seksistowskiego, chrześcijańskiego państwa na świecie niż Szwecja, prawda? Która im bardziej ta walka, tym coraz bardziej odkrywamy nowe obszary
tego
patriarchatu i tego...
I to się dzieje również w tej dyskusji dotyczącej społeczeństwa europejskiego.
Więc to jest trzecia rzecz. Pomoc na miejscu. Ja akurat tak się składa, że z zupełnie innych względów ostatnio musiałem przeczytać konstytucję duszpasterską o kościele świecie współczesnym drugiego Soboru Watykańskiego.
Gaudium et Spes.
Tam są całe passusy, które mówią o tym, że pierwszym moralnym obowiązkiem krajów wysoko rozwiniętych jest nie to, żeby przyjąć z krajów nierozwiniętych tyle osób, ile się da, tylko sprawić, żeby tamte kraje były rozwinięte.
Nie żeby
u nas korzystali z dobrobytu, tylko żeby u siebie zbudowali takie, żebyśmy przestali je eksploatować, żeby u siebie zbudowali takie wspólnoty i takie warunki, w których będą mogli minimum, czy nawet nie minimum, tylko po prostu godnie żyć. Bo generalnie wizja tego, że poprzez wymieszanie kultur da się stworzyć jakąś zupełnie nową, lepszą kulturę, to jest zupełny mit. Oczywiście, że kultury, ludzie żyjący koło siebie, ludzie różnych kultur, następuje wymiana doświadczeń, obyczajów, to jest wszystko prawda. Tylko to się najczęściej odbywało w czasach feudalnych, kiedy nie było czegoś takiego jak równość wobec prawa. W związku z tym te poszczególne kultury mogły tworzyć swoje wspólnoty żyjące swoimi prawami. Coś, co po prostu dzisiaj nie jest możliwe do realizacji, bo musiałoby się skończyć, nie wiem, apartheidem, prawda? Albo czymś.
No tak, znaczy czymś, co z kolei z innych powodów jest całkowicie odrzucane. No, przykład, który wspomniałeś, dotyczył głównie Żydów. Tak. I można sobie wyobrazić, głównie, nie wyłącznie, ale głównie Żydów. I tutaj jakby logika gości, tak? To znaczy kogoś, kto hospes, tych, którzy są przyjmowani, którzy mogą tworzyć swój własny samorząd i tak dalej, ale z drugiej strony muszą uznawać pewien ład tej społeczności, na której oni żyją. No dzisiaj problem polega na tym, że jakiekolwiek podjęcie dyskusji, nawet przecież cytatami z katechizmu można przypominać to, że ludzie przybywający muszą uznać dziedzictwo tego kraju, do którego przychodzą i tak dalej, to wywołuje śmiech oraz niezadowolenie głównie tych elit, które właśnie marzą o wymieszaniu.
Oczywiście w praktyce to uznanie, znaczy to jest znacznie bardziej skomplikowana kwestia. Tak, to nie jest tak, że przychodzą i nie uznają, prawda? To tak nie funkcjonuje, no prawda? Słynne zdjęcie rodziny Bin Ladena z lat 70., gdzie on tam jest jako nastolatek i oni są chyba w Disneylandzie pod Paryżem, prawda? I wszyscy w kwiaciastych koszulach, oczywiście w garniturach, w tych on jest ogolony. Tak. Także to są wszystko skomplikowane.
Oczywiście, bo to niekoniecznie chodzi o zakładanie burek, tylko...
Ale chodzi mi o to, że argument taki, że każdy powinien, idealnie jest, jeżeli przestrzeń do realizacji dobra wspólnego znajduje u siebie, to nie jest żaden rasizm, tak? Mm-hmm. To nie jest żaden, nie wiem, jakiś strach przed obcością, czy zacznijmy od tego, że w ogóle rozróżnienie swój obcy jest zasadniczym, pozwalając nam w ogóle zorganizować społeczeństwa i to jest coś, to od dżungli nas od...
Jeśli są obcy, tak. To możemy przyjmować gości.
Takie, to możemy być wobec nich gościni, mamy jakieś moralne zobowiązania, samoświadomość, że jesteśmy my i są inne jednostki, tak, to jest w ogóle podstawa, w każdym razie chodzi o to, że to nie jest rasizm, tylko to jest elementarny wymóg budowania jakiegoś minimum świata, którym jest choćby minimum sprawiedliwości.
Tak, to co mówisz przypomina mi te jednak co jakiś czas przebijające się w debacie, także głosy, one też mogą być instrumentalnie traktowane, ale jednak istnieją głosy reprezentantów wspólnot chrześcijańskich z Syrii na przykład, prawda? Ludzi, którzy mówią, biskupi, patriarchowie, którzy mówią, że jednak o wiele bardziej liczą na to, że z jednej strony są głosy takie pełne smutku, bo oni mówią o właśnie wyludnieniu się, jeśli chodzi o chrześcijaństwo, o to, że ci ludzie jak wyjeżdżają, tam warunki, tylko niektórzy gotowi są rzeczywiście na męczeństwo u siebie i niezwyczajnie uciekają ze swoimi rodzinami. To jest jeden głos. Drugi głos to jest właśnie to domaganie się tego, żeby pomagać krajowi, a nie tylko wysysać na przykład, też to podejrzenie niekiedy pewnie się potwierdzające, wysysać po prostu tych, którzy krajom zachodnim są potrzebni.
Tak.
No dobrze, trochę spróbowaliśmy odróżnić. Święty Tomasz powiada, że do mądrego należy odróżnianie.
No, tego cytatu szukałem
Tak, sapientis est distinguere. On to jest, powtarza to za Arystotelesem, ale ze swoim własnym wdziękiem to skrótowo podaje. Zawsze pamiętajmy zatem, że jeśli ktoś zakazuje nam odróżniać, to prawdopodobnie każe nam również wyrzec się mądrości. Dziękujemy razem z Michałem.
Dziękuję bardzo serdecznie.
Za uwagę. Do usłyszenia za tydzień w niedzielę o godzinie 13:00. Konwersatorium Paweł Milcarek.
Dobrej niedzieli.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.